Witam Cię, Karolino, i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu.
Dzięki, Olu. To ja się bardzo cieszę i też bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie.
Jestem już po prostu podekscytowana cała, bo myślę, że sama dla siebie prywatnie wyciągnę dużo mądrych rzeczy z tej naszej rozmowy. Opowiedz proszę tylko na wstępie w paru zdaniach, czym się na co dzień zajmujesz, w czym pomagasz ludziom.
Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Moim miastem, w którym gdzieś działam, no to jest Poznań. I tutaj w Poznaniu prowadzę i swój prywatny gabinet, i pracuję w Centrum Zaburzeń Odżywiania, i też współpracuję z Uniwersytetem SWPS, bo tutaj jestem w takim Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. I tak nomen omen, bo trochę wcześniej rozmawiałyśmy o perfekcjonizmie, to właśnie nim tak badawczo i gdzieś tak z takich różnych zainteresowań się między innymi zajmuję.
O, wspaniale. Nie, no to będzie rozmowa petarda. Ja jeszcze tylko wspomnę, że my się z Karoliną poznałyśmy w ramach studium OCHO, właśnie w Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Miałyśmy taki super zjazd, to było w marcu we Wrocławiu?
Myślę, że w marcu.
No to 3 miesiące temu. I stwierdziłam, że Karolina jest tak mądrą głową i ma tyle ciekawych rzeczy do opowiedzenia, że muszę ją mieć w podcaście i na szczęście mi się udało ciebie dopaść.
Bardzo Ci dziękuję i teraz wiesz, oczekiwania idą w górę.
Tak, czuj tą presję. Czuj tą presję.
Żeby gdzieś tam tak poszło to interesująco i było przede wszystkim użyteczne, tak? Dla osób, które będą nas słuchały.
Tak stwierdziłam właśnie, że poproszę Cię o rozmowę i o podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, bo bardzo częstym tematem, który przewija mi się na konsultacjach, gdy pracuję z osobami zmagającymi się z jakimiś trudnościami na poziomie tej relacji z jedzeniem, przejawia się temat odpoczynku, pracy, takiej toksycznej produktywności, jak to się teraz ubiera w ładny termin. No i tak sobie myślę, że jest to niezwykle ciekawe, że gdy zadaję pytania osobom, które szczególnie mają problem na przykład z objadaniem się, o odpoczywanie, o ich relacje z odpoczynkiem, to bardzo często jest taka minuta ciszy i takie, no w sumie no nie za bardzo umiem albo nie za bardzo wiem jak i tak ciągle nakładam na siebie milion rzeczy do zrobienia. Z czego to może w Twoim odczuciu wynikać?
I to jest ta odpowiedź psychologa. To zależy.
Klasyk.
To jest ten klasyk, w którym no właśnie gdzieś tak jak rozpoczynamy taką wielowątkową opowieść, bo myślę, że jedna rzecz to jest trochę taki pakiet temperamentalno właśnie osobowościowy, bo czasem jest tak, że trochę taką biologiczną, nie, jakby naszą potrzebą, taką determinantą, o może to będzie właściwe słowo, jest trochę takie jakby szukanie stymulacji, nie, i jest mi gdzieś jakby bardzo blisko do tego, żeby, nie wiem, tak, było impulsywnie, było stymulująco, żeby moja gdzieś rzeczywistość, tak, jakby, nie wiem, odpowiadała różnym gdzieś tam bodźcom, których potrzebuję. I to jest taki moment, że gdzieś, nie, jakby trudno mi jest odpocząć, no halo, nie, trochę marnuję czas odpoczywając, albo nie wiem, no jak tutaj, nie wiem, tak, nagle usiąść i nic nie robić, kiedy tyle przygód czeka naokoło, to jest dzisiaj czasem związane z taką reaktywnością emocjonalną, czyli takim nieodczuwaniem silnych emocji, doznań, które gdzieś tam, nie, jakby i na zewnątrz, i do środka, tak, jakby potrzebuję, a więc czasami to jest taki pakiet trochę startowy, jest mi po prostu do tego blisko i kiedy ktoś mi powie, taka mądra głowa po drugiej stronie, a odpoczywa pani, mam takie poczucie, ale jak, nie? Przecież ja cały czas muszę być w ruchu. I to jest czasami pierwsza taka jakby rzecz, którą warto sprawdzić, bo oczywiście, i tutaj tylko zrobię taką małą dygresję, to może być tak, że przyczyna będzie jedna i wtedy ją sobie jakoś tam zdekodujemy i zobaczymy, no jakby dlaczego tak jest, a czasami te przyczyny, tak, one będą trochę jakby się układały w taką większą całość i będzie ich kilka i trzeba je trochę będzie tak jakby obejrzeć i połączyć, żeby zrozumieć, nie, jakby co się dzieje z tą osobą.
Jeszcze tutaj się tylko wtrącę na chwilę, żeby się upewnić. Okay. Temperament i ten aspekt temperamentalny, on jest taki trochę zakodowany u nas w DNA.
Tak, to jest taki komponent biologiczny, nie? Trochę co dziedziczymy. Jeżeli gdzieś, nie, jakby z pewną układanką, nie, jakby tych genów przychodzimy na świat, to temperament ma jakby najbardziej taką gdzieś, nie, biologiczną budowę i gdzieś, nie, jakby w pakiecie tym naszym rodzinnym, takim pokoleniowym, my go po prostu dostajemy. Oczywiście nie jest tak, że te wszystkie geny muszą gdzieś tam, nie, się jakoś mocno ujawnić, ale to jest pewna rzecz, no, która no, może być nam po prostu właściwa. A na osobowości, czy tej strukturze wyższej, ten temperament trochę będzie tak działał jak takie paliwo. Nie, czyli ja na przykład mogę być w osobowości ekstrawertyczna, nie, jakby lubić, nie wiem, żeby się coś zmieniało. Ta impulsywność będzie tak trochę jakby pracowała, żebym, nie wiem, tak, jakby gdzieś tutaj bardziej chciała, niż mi się nie chciało. No i stąd gdzieś tak potem może mi być trudno chociażby tak trochę zwolnić, tak powiedzieć sobie, no ale jak?
Ale powiedziałabyś, że w związku z tym, że ktoś może mieć właśnie taką predyspozycję temperamentalną do bycia bardziej gdzieś impulsywną, że dużo się dzieje, lubi jak się dużo dzieje, to można powiedzieć, że te osoby potrzebowały mniej takiego odpoczynku, o jakim my myślimy klasycznie, że wiesz, leżę, chilluję, jakiś serialik, książka, czy nie do końca?
A, to jest fajne pytanie. Często to nie chodzi o to, że mniej tego potrzebuję, tylko to mi daje tyle gratyfikacji, tak mnie gdzieś tutaj jakby nakręca, że mi jest po prostu jakby trudniej jakby sobie z tym poradzić, że nagle nic nie robię. Mhm. I na bazie takiej fizjologii można by powiedzieć, potrzebujesz tyle samo snu, co każda inna osoba. Albo potrzebujesz zdrowych nawyków żywieniowych, jak każda inna osoba. Albo, nie wiem, tak, ta równowaga i balans dałaby ci najwięcej. Ale to zgoda, gotowość na trochę gdzieś jakby rezygnacji z tego, co mnie nakręca, nie, co mnie pobudza, może być tym, co jest właśnie kwestią trochę jakby pokazania szerszej perspektywy i często kosztów, nie, jakby z tego, po co ja sobie to dostarczam, nie, co ja dzięki temu jakby mam.
Okej, okay, dobra, czyli mamy tą temperamentalną potrzebę do robienia więcej, bycia w ciągłym tym trybie robienia ze względu na gratyfikację, nie, czyli taki pozytywny zastrzyk, jakieś takie miłe pobudzenie z tego wynikające. Co jeszcze może leżeć u źródła, nie umiem odpoczywać, nie po drodze mi z tym, muszę ciągle robić?
Wiesz co, jak tak myślę jeszcze o tym, to nie bez znaczenia będzie nasz przekaz rodzinny. To nie jest tak, że my jesteśmy jakby poza tym. My trochę jako ludzie dorośli możemy oczywiście tak się temu przyjrzeć i zobaczyć, co jest dla nas, nie wiem, wspierające i co chcemy nieść dalej, a co warto już trochę pożegnać, odpuścić i powiedzieć sobie, to nie jest moja historia. Natomiast jeśli gdzieś, nie, jakby trochę jakby przyjęliśmy pełen pakiet, a w tym pakiecie na przykład był etos pracy, nie, jakby w rodzinie. Zawsze mówiono, że gdzieś, nie wiem, tak, dzięki pracy i takim zaangażowaniu w pracę, no nie wiem, dochodzimy do jakiegoś statusu, uzyskujemy jakieś, nie wiem, realizujemy jakieś ambicje albo mamy tak jakieś wymierne korzyści, tak, dzięki temu, że to robimy, no to zaangażowanie jakby w bycie jakby zajętym czy bycie jakby w pracy, no będzie jakoś trochę tak jakby nam, tak jakby dane z góry. Czasami jest tak, że słyszymy, że w domu jest zawsze coś do zrobienia. To są te domy, w których każdemu deleguje się pewną pracę. Nie siada się przy herbacie, nie wiem, tak, nie gra w planszówki, nie rozmawia godzinami, wieczorami, tylko raczej cały czas, tak, jakby coś się robi. Bo gdzieś nie jakby ta takie, nie wiem, tak, jakby realizowanie siebie jakby w tej pracy jest pewnym rytuałem rodzinnym, nie, w którym się jest. Czasami jest też takie przekonanie, które możemy nieść. I usłyszeliśmy je od rodziców, że na przykład nie wolno być leniwym. Nie chcecie wychować tak na jakiegoś leniucha i nie wiem, nieroba. Więc gdzieś tutaj tak jakby bycie trochę w odpoczynku zostaje zlinkowane z byciem leniwym, a więc gdzieś nie mogę sobie na to pozwolić, a więc ciągle jakby wynajduję coś, czym na przykład, nie wiem, tak jakby się zajmuję, bo przecież nie mogę być leniwa.
Okej, okay. Czyli to idzie taką trochę spiralą i się tak rozpędza bardzo z odpoczynku, który jest potrzebny każdej osobie zasadniczo, do tej etykiety jestem leniwa i jakieś dalsze słowa przypisywane jakby temu i dalsze znaczenie w sumie dla mojej samooceny, jeśli by się okazało, że jestem leniwa. Nie?
Dokładnie, że tak i tego, jaką tożsamość też buduję, tak, idąc jakby za tym dalej, no, na co się jakby zgadzam, a na co sobie nie pozwalam. No, nie pozwalam sobie na tym, żeby, nie wiem, być leniwa albo nieefektywna, bo to czyni mnie jakąś, kimś się staje, tak, dzięki temu. I to jest też kolejna rzecz, która jakby może nas tak drive'ować, jakby popychać do tego, żeby w tym trwać, niż, nie wiem, coś z tym zrobić, to po prostu pozmieniać.
Przekazy rodzinne i właśnie to środowisko, w którym dorastaliśmy, jest właśnie znaczące, to w ogóle nie ma wątpliwości, ale też sobie myślę w ogóle o kulturze, w jakiej żyjemy, no i środkach przekazu, które nas bombardują. I o ile w odchudzaniu, sylwetkach, szczupłości jest w ogóle odrębna cała masa rzeczy do powiedzenia, no tak w temacie produktywności i robienia, i osiągania, i zdobywania, no też.
Oczywiście, to jest kolejna, bym powiedziała, i to też, no nawet bym powiedziała z metapoziomu, jakby coś, no przez co nie możemy być neutralni. Od takiego, nie wiem, tak, wsparcia indywidualizmu, własnych osiągnięć, trochę takich, no nie wiem, różnych rywalizacyjnych gdzieś takich stylów, chociażby wychowania, tak, między rodzeństwem, dochodzenia do czegoś albo bycia tak jak ktoś. Tego, że gdzieś tak jakby dzięki temu, że jakby ten wysiłek jest wkładany, no właśnie gdzieś na mecie jest, no nie wiem, tak, ten status, prestiż, realizacja, no cokolwiek jakby tam jest podłączone, a więc tak jakby kulturowo my też w pewien sposób jesteśmy do tego zachęcani, nie? I no mówię, trudno gdzieś jakby nie słyszeć tego przekazu, kiedy no żyjemy zanurzeni tak naprawdę, nie? W mass mediach informacji, w przekazach i wielu takich, które no gdzieś nie służą nam, ale my ich nie reflektujemy, po prostu w nie wchodzimy. nie? I one gdzieś tam po prostu potem na nas wpływają i nawet już tego nie przypuszczamy przez naszą świadomość.
A jakie są w ogóle twoje spostrzeżenia jako terapeutki? No, słuchasz ludzi, pracujesz z nimi, słyszysz często o ich trudnościach i tak dalej. Jak ta kultura w sumie indywidualizmu i bycia jednostką samodzielną, samowystarczalną odbija się na naszym zdrowiu jako ludzi, którzy jednak potrzebują innych ludzi?
No, trochę jakby podpowiedziałaś właśnie, jak to jest. Kiedyś pamiętam na studiach jeden wykładowca powiedział, chcemy czy nie, wywodzimy się z sawanny, gdzie byliśmy stadem. Nie? I trochę jest tak, że kiedy właśnie odłączamy się od relacji, odłączamy się od sieci wsparcia, odłączamy się od nawet takiej pokoleniowej, kiedyś jakby bardzo oczywistej jakby samopomocy, że w tych domach oczywiście też były tego ciemne strony, ale w tej takim pierwszym oglądzie, gdzie była, nie wiem, babcia, która mogła pomóc przy dzieciach, tak? Albo nie wiem, tak? Zawsze jakoś to wszystko się rozpraszało. Kiedy miałam kłopoty, to szłam do ukochanej cioci i nie wiem, tak? Mogłam się wygadać. To miało zupełnie inną, bym powiedziała, nie taką jakby taką konotację i wpływ na nas, niż kiedy jesteśmy trochę jakby stymulowani do tego, żeby radzić sobie samemu, żeby móc sobie poradzić, nie wiem, tak, w każdej sytuacji, żeby nie prosić o pomoc, bo jest to, nie wiem, tak, jakiś synonim porażki, że muszę dźwigać niczym siłaczka, nie wiem, na barkach wszystko, żeby ktoś sobie czegoś nie pomyślał. Boże, jeszcze sobie nie radzę, a jak jeszcze się porównam i trochę znowu jakby nie filtruję jakby tego, że czasem to, co oglądamy, no nie jest prawdą, tylko jakąś taką, nie, no autoprezentacją jakby danej osoby i sobie patrzę, Boże, tak sobie radzi, tak, Jezu, tyle osiągnęła, jestem w samym wieku i już to, a ja gdzie jestem, no to jest straszny demon, tak, więc w tym momencie jakby dźwigając to wszystko jakby na własnych barkach, no też trochę, nie, jakby no, tak naprawdę mega się osłabiam, nie? Oczekuję od siebie jakby dużo, bardzo gdzieś wiele, nie? Jakby takich oczekiwań chcę zaspokoić, a nie, a jestem jakby z tym sama.
Więc... jestem tylko człowiekiem. Który...
No, aż człowiekiem i tylko człowiekiem, nie?
Dokładnie. Ale jeszcze w kontekście tych wyobrażeń i tego właśnie porównywania się, to nie zawsze jest to dostępne lekarstwo, ale wydaje mi się, że jest całkiem skuteczne, jeśli ono jest dostępne i to jest rozmowa. W tym sensie, że mamy często wyobrażenia na temat tego, jak ktoś żyje, ile osiąga, jak sobie świetnie radzi i tak dalej, a często wystarczy po prostu zapytać, hej, co u ciebie? I się okazuje, że ten nasz obraz idealny w ogóle upada w 3 sekundy, bo ta druga osoba, wow, też jest człowiekiem, no nie?
Dokładnie.
Tylko tyle, aż tyle.
No dokładnie tak i gdzieś jakby nawet myślę, że no jeśli jesteśmy w takiej szczerej relacji i ona trochę jakby nie udaje właśnie, tylko jakby mówi tak, jak jest, to 99,9, tak, ludzkich doświadczeń jest pełna wszystkich, nie jakby tych plusowych i minusowych jakichś takich, nie wiem, wrażeń właśnie, doświadczeń. Jest tym, co jakby, nie wiem, nam się udaje, ale i tego, co jakby no kompletnie jakby nam wymyka się z rąk. Więc gdzieś, nie, jeśli widzimy i nie jakby staramy się trochę, nie, oglądać takiego, takiej wydmuszki trochę jakby zewnętrznej, to okazuje się, że no hello, po co ja w to wierzę, po co ja sobie jakby to dostarczam i czym się karmię i czy to tak naprawdę nie mi pomaga, czy wręcz przeciwnie, gdzieś tam tak jakby większy ponoszę tego koszt niż są tego zyski.
Pewnie, nawet zdarza mi się słyszeć od ludzi, z którymi pracuję, takie słowa i hasła, że są już tak zmęczone byciem wręcz atakowaną do tego, żeby się rozwijać, doskonalić, iść do przodu i tak dalej, że pojawia w nich się takie zupełne jakby zamknięcie i taki trochę tryb zamrożenia, że nie, ja teraz już nie chcę nic ze sobą robić, ja w ogóle już się nie interesuję niczym, ja jestem po prostu, no właśnie, taka zamrożona. I też sobie myślę, jak niezwykle fascynujące jest to, że w tym, na tej płaszczyźnie porównań oczekujemy od siebie, czy też nakładamy na siebie presję, żeby być jak inni, ale jest przecież szereg różnych zmiennych, które będą wpływać chociażby na to, jak ktoś jest podatny lub nie na przekazy. No nie? I jak bardzo może się czuć zagubiony lub, nie wiem, stymulowany tym samym komunikatem.
Dokładnie, ale też są tutaj, no nie wiem, indywidualne predyspozycje. My czasem nie mamy tych samych predyspozycji, co inny człowiek. Mamy inne, nie wiem, tak, walory intelektualne, inne zasoby poznawcze, więc gdzieś ciągle takie, nie wiem, szukanie takiego trochę, no nie wiem, guzika kopiuj wklej, no jest pułapką samą w sobie, bo pakiet znowu, tak, który jakby mamy, jest raczej inny, tak, niż kogoś. I ty powiedziałaś o zamrożeniu, ja jeszcze sobie pomyślałam o takiej ogromnej złości, tak, jakby na to, że ciągle właśnie tak jakby ktoś czegoś ode mnie oczekuje, właśnie ta presja, jakby, która się pojawia i ciągle trochę zaprasza mnie do tego kołowrotka i między innymi gdzieś no, ten autopilot, te nawykowe jakby rzeczy, tego nienie, to budzenie się, nie wiem, tak, o Jezu, już jest ta pora roku, o Jezu, jaki dzisiaj dzień, jest między innymi kosztem, tak, tego, że gdzieś jakby bezrefleksyjnie po prostu tak jakby biegniemy, a kiedy chcemy się z tego uwolnić, to często trochę tak jakby nie wiemy, jak to zrobić. Mhm. Nie jakby i co teraz, i co w zamian. I co będzie, tak, jak ja nagle, nie wiem, przestanę się porównywać, chociaż w takiej pozycji terapeutycznej to jest największa wolność i do tego gdzieś, tak, jakby, no, też często jakby prowadzi się. Nie te rozmowy i jakby jest tym celem, żeby ktoś jakby skupił się na sobie i odnalazł w sobie, niż ciągle jakby gdzieś szukał jakichś takich dalekich punktów odniesienia i biegł nie wiadomo po co i nie wiadomo za czym.
Tak, ale jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, myślę sobie, że nawet jeśli ktoś już wpadnie na taki pomysł i będzie miał jakąś inspirację do tego, jakby się wyrwać z tego cyklu, to że też to wymaga dużo siły i odwagi, żeby nie spełniać tych oczekiwań i norm, nie wiem, kulturowych, tego, czego być może oczekują najbliżsi i iść jakby w inną stronę za sobą i przy sobie. Czy to jest trudne?
Tak, oczywiście, to jest ogromna praca. Natomiast gdzieś nie, jeśli myślimy o jakby własnym życiu, którego jesteśmy bohaterem i na koniec, nie, chcemy powiedzieć, że przeżyliśmy to życie, tak, jakoś tak mając takie poczucie, że kurczę, nie, jakby uszło. Tak. Jakkolwiek to sobie zdefiniujemy, bo to nie musi być hiperpetarda, ale jakże gdzieś ono było nasze, to często jest taki moment zwrotny, w którym ktoś jakby pierwszy raz nawet nagłaśnia, nie jakby swoje potrzeby. Przestaję mówić, że nie wiem, tak, bo oczekiwano ode mnie, więc zostałam na przykład, nie wiem, prawnikiem, a tego nie czuję, no męczę się masakrycznie, ale no gdzie, no w wieku 30 paru lat ja mam się, nie wiem, tak, teraz zmieniać, Boże, pójść na inne studia, no i gdzieś tam niejakby dużo jest tych argumentów, ale pytanie, jeśli masz 40, może nawet 50 lat przed sobą, to czy nie jest to tego warte? I między innymi tak jakby proces taki gdzieś jakby przejścia jakby tego wszystkiego w psychoterapii chociażby może być właśnie tym momentem, który oczywiście wymaga ogromnej gotowości i chęci, ale no myślę, że w mianowniku jest odzyskanie swojego życia.
Dokładnie. Siebie. Dokładnie. Wszystkim, nie? Jeszcze sobie myślę o takich hasłach jak nadodpowiedzialność w kontekście bycia w tym trybie robienia i w tym trybie działania. I kojarzy mi się to bardzo z osobami, z którymi pracuję, które na przykład za dzieciaka bywały często odpowiedzialne za swoje rodzeństwo i miały na głowie nie dość, że jakby swoje rzeczy do ogarnięcia już w jakimś tam wieku adekwatne, no to jeszcze tą nieadekwatną troskę i opiekę nad młodszym rodzeństwem ze względu na no, różne rzeczy, które się im w życiu zdarzały. I tak sobie myślę, że te właśnie nadodpowiedzialne dzieci, te takie dzieci ogarniacze, te dzieci dorosłe jak na swój wiek, czy dojrzałe jak na swój wiek, też wydaje mi się, że w przyszłości mogą mieć spory problem z tym, żeby nie brać wszystkiego na siebie i no, wyznaczyć właśnie granice, co też jest mega trudne.
Dokładnie tak. Tutaj poruszasz właśnie taki wątek, który gdzieś nawet linkuje z perfekcjonizmem, tak trochę wywołując ten temat, o którym trochę zahaczyłyśmy na początku. Czyli jest tak, że z jednej strony możemy trochę nie mieć wyjścia, bo to może być tak, jak mówisz, że nie wiem, gdzieś dzieci jest dużo w rodzinie i trochę najstarszy albo nie wiem, najstarszy i drugi, tak, dostaje trochę taką odpowiedzialność, tak, opieki i troski, ale czasem są też różne historie, w których nie wiem, rodzice są trochę niewydolni wychowawczo, tak, zmagają się z uzależnieniami, nie wiem, zmagają się jakby z tym, że jest tylko na przykład jeden rodzic, który gdzieś, nie wiem, muszą zaspokoić, no, chociażby, nie wiem, materialnie, ekonomicznie, nie wiem, zadbać o tą rodzinę, gdzieś tak, jakby to wymaga od nich jakby pracy często, nie na jeden etat, ale na dwa, więc gdzieś to jakby dzieci, tak, jakby no, w pewien sposób no, wykonują mega robotę, ale z drugiej no, dostaną jakby taki znowu, nie, jakby bagaż na plecy, że trochę jakby trudno im potem będzie, tak, nie brać tej odpowiedzialności, nie czuć się trochę delegowanym do takiego trochę jakby ratowania, tak, różnych sytuacji, to już wtedy wyjdzie oczywiście z kontekstu własnej rodziny, tylko przeniesie się na inne obszary, tak, to może być praca, to może być, nie wiem, tak, relacja, ale że gdzieś będą miały taką tendencję, bo w tym były wzmacniane, tym też często dostawały wiele wzmocnień pozytywnych, tak, jak ty mi pomagasz, jejka, nie, naprawdę, co ja bym zrobiła, gdybym cię nie miała, nie? I to jest coś, co potem, no tak jakby nie puści się któregoś, nie wiem, tak, wieczoru albo któregoś ranka, bo tym po prostu trochę jakby zbudowaliśmy jakby samych siebie i nasze strategie, nie, radzenia sobie z rzeczywistością. ale nad jakby nad odpowiedzialnością jest jeszcze właśnie taki rys jak osobowość perfekcjonistyczna, czyli to, że trochę naszym standardem osobistym jest wymaganie od siebie, jest jakby parę rodzajów perfekcjonizmu, ale jeden to jest jakby wymagania od siebie bardzo jakościowej, bardzo gdzieś tutaj tak jakby takiej zobligowanej na ogromną jakość, 120, 150, 180 jakby procent efektywności, których trochę staje to się jakby strategią, chociażby tego, że dzięki temu, że taka jestem, zasłużę na, wreszcie mnie ktoś zauważy, zasłużę na miłość, stanę się widoczna, bo gdybym taka nie była, no to kim bym była? Nie? Jakby taką szarą osobą, która niczym się nie wyróżnia, a dzięki temu, że ja tak bardzo się staram, tak wiele robię, tyle tej odpowiedzialności właśnie jakby biorę na siebie, no to ja gdzieś tak sobie tak to wyobrażam, dlatego na tym nabudowuje się strategia, że dzięki temu wreszcie tak jakby warunkowo na coś zasłużę. I w tym perfekcjonizmie jest jakby dużo takich, nie jakby haczyków, tak bym to nazwała, branie odpowiedzialności, tak, takiej trochę nieumiejętności odpoczywania, brania jakby, nie wiem, tak, różnych zadań, mimo że brakuje zasobów i już takich fizycznych i czasowych, także ciągle coś muszę komuś udowadniać, tak, bo tam właśnie ta samoocena, też poczucie wartości, wszystko trochę jakby dzięki tej strategii wzrasta, nie? Ja pokazuję i ciągle przecież to udowadniam, tylko ja jestem w stanie, nie wiem, tak, fantastycznie dowieziony jakby, nie wiem, projekt czy produkt dostarczyć, ale kosztem znowu jest, tak, wakacje, w których się ciągle pracuje, odpala laptopa, bo nie wiadomo, co napisali, coś mnie ominie, albo się okaże, że nie wiem, tak, o czymś nie wiedziałam, czy tam nie wiedziałem, więc cały czas jakby wokół tego też będzie jakby mnóstwo takich działań, które odpowiadają trochę na pytanie, dlaczego trudno mi jest odpuścić, albo dlaczego trudno mi jest odpocząć, bo ja dzięki temu jestem, nie? Bardziej wartościowa, zasługująca na, wreszcie jakby pokazuje, nie? Tak sobie to wyobrażam, na ile mnie stać, a nie, że jestem gdzieś tam, nie wiem, tak? Jakimś tam, nie wiem, jakby jedną osobą z, bo trochę jakby bycie szarym człowiekiem jest takim pojęciem nie do zniesienia, nie? Bo ja muszę jakby czemuś, po coś jakby to robić.
Jasne, ale w ogóle ogromnym zagrożeniem dla tej osoby, istnienia tej osoby, wydaje mi się właśnie życie w tej obecnej kulturze, bo
ta ona obecna... jest pożywką.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że przecież właśnie teraz standardem jest to, żeby właśnie nie być przeciętnym człowiekiem i żeby właśnie robić to na 150%, a jak się zrobi na 120%, no nie wiem, czy to przejdzie.
I to jest, Ola, fantastyczna konkluzja. Kiedyś Karen Horney napisała neurotyczną osobowość naszych czasów. Dzisiaj to jest perfekcjonistyczna osobowość naszych czasów. Czyli to jest coś, co jakby karmi ludzi i daje im takie poczucie, oczywiście złudne, między innymi zobaczenie kosztów pozwala czasami tak jakby z tego błędnego koła wyjść, ale właśnie tego, dlaczego trochę, nie? Jakby zaproszeni do tego, do tej gonitwy, tak łatwo, szybko, chętnie, podłóż właściwie chwytamy, tak? I zaczynamy jakby w tym wszystkim jakby biegać, myśląc sobie, no kurczę, nie? No przecież jak można inaczej, nie?
Nie wiem, czy idę dobrym tropem, więc rozwij moje wątpliwości, ale czy Zosia Samosia też ma się blisko z perfekcjonizmem?
Oczywiście. Jak powiedzieć, że czegoś nie mogę zrobić? Przecież byłoby to przyznanie się do tego, że nie umiem, nie mogę, nie radzę sobie. Jest to synonim porażki. Perfekcjonista zrobi tak naprawdę wszystko, tak, żeby tej porażki nie doznać. Chociaż często i bywa taka jakby ciemna jego strona, kiedy ten lęk przed porażką też wstrzymuje od działania, ale to jest jakby trochę jakby osobny wątek. Natomiast to, żeby właśnie tak nikt nie zauważył tego, że mi coś nie idzie. I całe jakby to działanie i takie hiperaktywne, tak, jakby hiperzaangażowane, no to jest tak naprawdę jakby synonim tego, tak, że ja muszę, ja sama, ja dam radę, a proszenie o pomoc, no halo, nie? Nie mogę jakby sobie na to pozwolić, bo ja tak jakby ciągle udowadniam swoją wartość i podnoszę swoją samoocenę. No ktoś inny miałby to zrobić, no co to by znaczyło, kim bym była?
A ta samowystarczalność i obawa jakby przed proszeniem o pomoc, bo podejrzewam, że to chodzi o zarówno takie małe rzeczy, w stylu dosłownie jakieś turbo małe wsparcie, jak i o takie grubsze tematy. Bo tak sobie myślę, że pewnie u niektórych osób nie musi to koniecznie wynikać z doświadczeń, z proszeniem o tą pomoc, ale przychodzą mi na myśl konsultacje, podczas których klientki opowiadały o takich sytuacjach, gdzie zostały po prostu mega rozczarowane tym, że tego wsparcia nie otrzymały. I że takim w sumie sposobem na poradzenie sobie w tym życiu dorosłym było po prostu odcięcie się, ja teraz jestem dzielna, samodzielna i nikogo nie potrzebuję. bo to, co mnie tam czeka, to jest tylko ból i rozczarowanie.
Dokładnie tak, czyli znowu tak, to co spowodowało, że na finale nie mamy na przykład taki, nazwijmy to sobie płaszcz, nie? Zosi samosi, samowystarczalności, perfekcjonisty, to jest zawsze pewna jakby konsekwencja różnych kropek, które musiały się połączyć i może być tak, że nasze środowisko tego po prostu od nas oczekiwało, tak? I zawsze mówiło, no nie wiem, no ale poradź sobie sama, bo jeżeli sobie, nie wiem, tak, zawsze będziesz czekała na gotowca i wyręczenie, no to jak ty sobie poradzisz w dorosłym życiu? Gdzie indziej mogło być tak, że nawet jak, tak jak wspomniałaś, tak, prosiliśmy o pomoc, nie? No to ktoś nam jakby nie był tym zainteresowany, bo na przykład środowisko w ogóle było mało wspierające. Nawet jakbyśmy chcieli i było to dla nas jakby właściwe, żeby powiedzieć, nie wiem, tak, nie radzę sobie z tym, nie rozumiem tego, albo nie wiem, tak, no to jest chyba dla mnie za trudne, no to dostawaliśmy gdzieś tak, jakby no, nie? Ciszę jakby w odpowiedzi, albo wręcz, nie wiem, tak, jakąś karę. I na tym jakby wszystkim mogły się nabudowywać, nie jakby to, że no to w takim razie na kogo mogę liczyć? Na siebie samą. Kto ma mi w życiu pomóc? Nie mam co na co liczyć. Powinnam jakby przede wszystkim postawić na siebie. Czasami takie przekazy przekazuje kobieta kobiecie, nie? Na przykład mama córce, nie? Jakby nie licz na innych, licz zawsze na siebie. Nie ufaj innym, bo cię za, nie wiem, tak mogą zawieść. Ty siebie nigdy nie zawiedziesz. I też jakby tym możemy jakby nasiąknąć i w finale mamy Zosię Samosię, która no wiesz, nosem po asfalcie i właściwie to już nie wie jak i co z tym ma zrobić, ale jednak dzielnie do przodu, nie? Bo przecież nie można jakby inaczej, bo nie wiem, tak? Bo mnie ludzie tak naprawdę w większości tylko i wyłącznie rozczarowali albo zawiedli.
No i się zamyka to błędne koło odcinania od siebie ludzi, bycia w tym indywidualizmie i cierpienia.
Dokładnie tak. I tego, że często nawet kiedy byśmy mieli osoby w otoczeniu, i to jest też część takiego rozszerzania trochę tej perspektywy, uelastyczniania tych przekonań, tak, jakby bardzo sztywnych, jest jakby pokazanie, że tak jak gdzieś tutaj tak zwróciłaś uwagę, często nawet gdyby były te osoby, które teraz już w tej rzeczywistości, na przykład w 2023, absolutnie mogłyby nam pomóc, byłyby chętne, gotowe i wcale by nas nie zawiodły, ale my już nawet ich nie szukamy albo nie zadajemy tego pytania. Bo jesteśmy tak już tego oduczone, tak nawet, wiesz, uwarunkowane, tak, jakby mówiąc trochę językiem psychologii, więc gdzieś, nie, jakby koło zaczyna się jakby kręcić. My nawet, gdybyśmy chcieli się od tego uwolnić, to mamy przekonanie ograniczające czy blokujące. Przecież i tak, nie, takich ludzi nie ma, a w ogóle tego nie sprawdzamy.
Dokładnie, to jest dokładnie to, o czym miałam jedną z ostatnich konsultacji, identyczny temat. I też sobie myślę, że to jest na maksa smutne, co jakby lockdown, izolacja zrobiła trochę z nami, w sensie społecznie, że pozamykała nas w większości nadal do teraz, ale że właśnie takie przekonania i zakładania, że ludzie są, nie wiem, do dupy, ludzie nie są pomocni, ludzie mi nie pomogą, nie mam na kogo liczyć, będę sama i dzielna, że te same przekonania może mieć 10 osób mieszkających tuż koło siebie, które potrzebują siebie wzajemnie i odniosłyby zajebiste korzyści z tego, gdyby ze sobą po prostu porozmawiały.
Dokładnie tak.
Tylko trzeba zrobić ten pierwszy trudny krok. I w ogóle najpierw jeszcze trzeba uświadomić sobie, że się jest w tym.
Tak, to są też taki zestaw pułapek poznawczych, my to czasem tak nazywamy, albo zniekształceniami i między innymi taka generalizacja, właśnie zakładanie z góry, to są rzeczy, które trochę ograniczają, nie, jakby tą możliwość nawet spojrzenia z szerszej perspektywy, bo jesteśmy tak trochę wsiąknięci, nie, tą pułapkę i tak jesteśmy gdzieś, no nie wiem, szybcy, jakby w mówieniu, nie, jakby takich rzeczy, jak nie wiem, tak, nikt nam nigdy nie pomoże, że gdzieś, nie, jakby nawet ta chęć, żeby zobaczyć to szerzej, najpierw musi trochę zostać uświadomiona, że te pułapki w ogóle jakby funkcjonują, istnieją i to one są i tak naprawdę głównie odpowiedzialne za to, jak bardzo blokujemy się jakby w życiu na różne alternatywy, które są, istnieją w rzeczywistości, tylko my selektywnie je pomijamy. Nie, jakby nie otwieramy się zupełnie na nie. Trwamy w błędnym przekonaniu, jest to źródło cierpienia, a jednocześnie nie widzimy jakby furtki, nie? Jakby nie było tam żadnych innych drzwi. To jest jakby takie zero-jedynkowe, tunelowe myślenie.
Mimo tego, że te osoby w tym otoczeniu, tak jak wspomniałaś, tu i teraz, w 2023, to są już zupełnie inne osoby niż te, dokładnie, które tak. Kiedyś były tym źródłem rozczarowania, nie? Czyli mamy temperament, mamy przekazy rodzinne, mamy te przekazy kulturowe, mamy te tendencje perfekcjonistyczne, czy też właśnie po prostu perfekcjonizm, no mamy ten kult indywidualizmu, mamy tą nadodpowiedzialność, która się mogła zrodzić z różnych rzeczy, Zosię Samosię, która się mogła zrodzić z różnych rzeczy. Przychodzi ci na myśl coś jeszcze, co może u tej osoby leżeć u źródła braku zdolności, zgody na odpoczynek?
Mam jeszcze taką jedną myśl, to jest też często, co myślę, tak samo ty doświadczasz w gabinecie, jak i ja jako terapeuta, to jest trochę taka nieumiejętność bycia z samym sobą. Nie jakby bycia w ciszy, trochę poświęcenia czasu dla siebie i każda oczywiście z tych kawałków, tak, o których mówię, rozszerza się jakby bardzo, bardzo szeroko, bo może być tak, że ja się boję, nie wiem, swoich myśli, kiedy nagle panuje cisza, ja nagle mogę się, nie wiem, tak, bać swoich emocji, które cudownie, tak, jakby tłumi albo gdzieś zagłusza, tak, jakby ciągle bycie zajętą. To, że cały czas, tak, trochę jakby zapraszam umysł do tego, żeby zajmował się czymś innym, tylko jakby nie mną, jakby sobą. A czasami jest tak, że tam jest po prostu taki pakiet, taki bagaż, tak, jakby trudnych doświadczeń, często nawet bardzo trudnych, które jakby zagłusza trochę to, jakby, że jestem ciągle zajęta. Nie, ja trochę jakby tego nie odkorkowuję, jak taką puszkę Pandory trzymam jakby w sobie i wiem, że gdybym nagle, tak, jakby nic nie robiła, jakby została z tym, no to ta puszka się uchyli i co wtedy? Nie, więc ten strach, lęk przed tym jest tak ogromny, że nie, jakby pomysł bycia zajętym jest no doskonałym, tak, pomysłem, żeby gdzieś robić fajne rzeczy, ale trochę jakby nie zajmować się sobą.
Zatrwać jakoś, nie? Po prostu.
Tak, to jest rodzaj adaptacji. To nie jest tak, że ten ktoś znowu, tak, w pewien poniedziałek rano wpada na ten pomysł, tylko to jest trochę przystosowanie, nie? Natomiast znowu kosztem jest no cały czas, że to wszystko jest w nas, tylko jest po prostu no trochę jakby pudrowane, zagłuszane, przysypywane. Jak to sobie wyobrazisz?
To w którymś momencie wybucha?
Myślę, że tak. Czasem jest tak, że kryzys, załamania, tak, różne jakby takie momenty naprawdę trudne, gdzie no nie wiem, nagle ta tama puszcza. No to już są takie widoczne jakby momenty, tak, że no trochę jakby granice naszego ciała nie wytrzymały, tak? Możemy to sobie wyobrazić jak balon. Możemy go pompować tylko do jakiegoś, nie? Jakiejś wielkości, do jakiejś objętości. Potem on strzela. No trochę tak jest. Coś, co jest niezajmowane, tak trochę jakby w nas rośnie. My to sobie jakby próbujemy trochę, nie wiem, tak? Jakby z tej uwagi zdjąć, przesunąć, ale to ciągle jest i rośnie. Więc może tak się jakby wydarzyć. Chociaż czasem jest tak, że takie właśnie niedotykane trwa w nas latami, ale są też tego koszty, tak? No bo to, co jakby się z nami dzieje, tak? Jak odczuwamy stres, gdzie on nam wchodzi, co gdzieś potem się dzieje jako strategia radzenia sobie jakby z tym stresem, tak? Czy z tymi napięciami, między innymi, tak? Przez chociażby jedzenie, no to są znowu tak jakby kolejne rzeczy, które przez to, że się tym nie zajmujemy, dzieją się, no bo jak się miały uwolnić inaczej?
A gdzieś muszą.
Gdzieś muszą ujść.
Totalnie. Czy tutaj cytuję pytanie, które usłyszałam ostatnio na konsultacji. Czy taka gonitwa myśli, właśnie takie poczucie, że moja głowa szaleje i ciągle coś generuje i ja muszę z tym coś zrobić, bo jakbym usiadła na tyłku, to bym chyba zwariowała, może wynikać z neurotypowości? Bo jest ostatnio trend w różnych mediach społecznościowych, dotyczący po prostu 10 argumentów, że masz ADHD, albo 10 sygnałów, znaków, nie, że masz ADHD, albo coś tam innego. I tak sobie myślę, że wiele osób ma teraz takie poczucie, że ma ADHD na podstawie tych różnych rolek i innych jakby tematów, ale czy to jest tak, że jeśli czyjś umysł non-stop gada i non-stop bombarduje różnymi rzeczami, często nieprzyjemnymi, często właśnie tymi, od których oczywiście chcemy uciec, to czy to jest kwestia neurotypowości, czy nie?
Może tak być, ale nie musi. Jest bardzo daleko do takiej ulgi diagnozy. Czyli ja już wiem, dlaczego taka jestem. Nie? Bo zwalnia to trochę z takiej odpowiedzialności do właśnie między innymi zajęcia się tym. I to nie znaczy oczywiście tak, że ktoś, no nie wiem, tak, ma właśnie jakąś nadbudliwość psychoruchową i trochę, tak, jakby wielotorowość myśli, natłok myśli nie jest jej właściwa, bo oczywiście też tak może być. Ale z drugiej strony, no jest właśnie jakby ta rzesza ludzi, którzy, tak jak mówisz, tak, z jakiejś rolki, z różnych w ogóle jakby treści, tak, gdzieś się jakby zdiagnozuje i mówi sobie, okej, nie, więc ja nawet nie mogę coś z tym zrobić, bo przecież ja taka jestem, a skoro gdzieś nie mogę, no to po co w ogóle mam się tym zajmować? Więc między innymi, tak, znowu ogranicza sobie ten moment, w którym praca, tak, jakby nad tym, zrozumienie tego, pokazania, czym są te, tak, jakby te myśli, co one tak naprawdę mówią i umiejętne gdzieś tutaj, tak jakby praca z tymi myślami, bo nie o to chodzi, żeby się ich pozbywać, bo nie na tym polega gdzieś, nie, jakby chociażby, nie wiem, terapia takiej uważności, żeby, nie wiem, takie wszystkie nagle jakby wyeliminować, ale uczyć się, tak, jakby je w pewien sposób gdzieś tam, tak, jakby pozwalać im odchodzić, nie? I to jest coś, co z mojej perspektywy bez względu na to, czy ktoś ma, nie wiem, tak, ADHD, czy nie wiem, inną diagnozę, zawsze będzie jakby w takim pakiecie, tak, czymś naprawdę jakby mądrym, dobrym i ważnym, które jakby jest, ale jeśli po to nie sięgniemy i nie spróbujemy, tak, to nawet nie będziemy wiedzieli, jaką to może nam przynieść, nie wiem, ulgę, albo jaką jakość życia, tak, dzięki temu wnieść do naszego życia.
Tak, gonitwa myśli mi się kojarzy, nawiązując do tej twojej metafory z balonem, z takim już dość mocno napompowanym nim, że no jakby system jest przeładowany po prostu.
Tam jest ul, nie? Wyobraź sobie nawet nie balon, tylko ul, tak? Tam nie jest jakby wzyczenie, chaos, tak? Wszyscy coś robią. No to jest raczej gdzieś nie taki umysł, który między innymi nie umie odpoczywać, ale też nie wchodzi w takie stany bardziej neutralne. Cały czas, tak? Jakby wyszukuje różne rzeczy, cały czas coś analizuje. To są te momenty takie jakby nadaktywności refleksyjnej, gdzie, nie wiem, coś się wydarzyło 2 tygodnie temu i moglibyśmy już spokojnie jakby to sobie oddalić, a my te 2 tygodnie cały czas na sobie i w sobie jakby tą sytuację mielimy, tak? Ruminujemy. Cały czas jakby ją przeżywamy, to generuje ogromne emocje i właściwie coś, co tak wydawałoby się dla innej osoby, która jakby inaczej trochę jakby radzi sobie z takimi myślami czy emocjami, byłoby się już tematem zamkniętym, to dla tej osoby nigdy nie jest, tak? Umysł puka na przykład w nocy, tak? Albo wieczorem i mówi, a pamiętasz, tak? I zaczyna, nie? I w momentach takich myślę sobie, że kurczę, nie? Tylko i wyłącznie jakby diagnoza i taka magia etykiety, nie? No może jakby mocno jakby ograniczyć nas w tym, żeby coś po prostu gdzieś z tym, nie? Jakby tematem podziałać.
Ale i to mi się w ogóle kojarzy z tą etykietą WWO. Do osób wysoko wrażliwych, gdzie część osób to w ogóle przyjęła za jakąś diagnozę kliniczną. Spotykając się z tą książką chyba, która to w ogóle rozpowszechniła w Polsce. A pod tym, co ktoś chce sobie nazwać WWO i przyjąć, że ja taka jestem i ja tak mam, no jest ul.
Albo gdzieś taka funkcja ulgi. Ja myślę sobie, nie, że po coś tego potrzebujemy. Czyli trochę jakby nie oceniając jakby tego, że ktoś to robi czy nie, ja bym na przykład zaprosiła go do takiej refleksji, co ci to daje, nie? Bo jeżeli daje ci to, że nagle znowu, tak jak nie wiem, w ADHD mogę być wysoko wrażliwa i wreszcie wszystko rozumieć, no to tak jakby będzie to miało jakby ogromną funkcję jakby wspierającą, stanie się takim stelażem, który będzie między innymi tłumaczył wiele rzeczy. A znów, tak, nawet jeżeli, tak, ta jakby bardziej pewnie gdzieś tam taka reaktywność właśnie emocjonalna, czyli gdzieś te doznawanie jakby tych emocji wysoko, tak, w dużej ilości, gdzieś, nie wiem, tak, jakby taka nawet tendencja do tego, żeby się wyrażać czy myśleć emocjami, no to też jest jakimś takim kawałkiem, który można zobaczyć trochę jakby szerzej, tak, niż tylko przez jedną gdzieś tam, nie wiem, diagnozę wysokiej wrażliwości. Chociaż czy to jest diagnoza, no to tutaj też jest jakby pytanie. Ale dużo jakby takich terminów jest w pewnym czasie popularne, potem się gdzieś nie jakby bardziej
wycofuje,
potem znowu coś jest jakieś takie popularne i myślę, że po prostu mamy ogromną chęć rozumienia, a rozumiejąc w pewien sposób nie szukamy pewnych, nie wiem, części wspólnych, te części wspólne trafiają na jakąś etykietę i ta etykieta staje się takim, powiedziała, nie wiem, błyszczącym, tak, błyszczącą odpowiedzią na wiele zmartwień wielu ludzi i dlatego gdzieś często, tak, mamy taką tendencję do jakby, nie, szukania odpowiedzi i definicji.
Jasne, mi się to właśnie bardzo skojarzyło z tym z hasłem, które powiedziałaś, bardzo mi się spodobało, ta ulga etykiety, ale ja spotykałam się do tej pory na konsultacjach z tym, że ta etykieta robiła więcej złego niż dobrego, dlatego też to pytanie mi się nasunęło, bo zdarzyło mi się rozmawiać z osobami, które na przykład zaczynały płakać na konsultacji, co jest zupełnie normalne, i mówiły, że no one są właśnie WWO, więc one tak mają. Na co... No, co mnie jakby dziwiło, bo tak sobie myślę, że nie trzeba być niczym, żeby płakać, jakby każdy płacze, częściej, rzadziej różne rzeczy do tego jakby prowadzą, ale miałam właśnie takie poczucie, że to WWO jest takie zamykające, blokujące i ja tak mam i tyle.
Ta ulga etykiety też może mówić o tym, że nagle gdzieś nie mogę wytłumaczyć swoje emocje, bo inaczej nie mam na nie pozwolenia, nie?
Totalnie.
Nawet tutaj nie jako specjalistka jesteś bardziej świadoma i od razu jakby to słychać, tak, że rozumiesz, że czy to jest gniew, czy to jest płacz, czy to jest radość, to wszystkie te emocje mają swoje miejsce, tak, w tym pokoju, nie wiem, w twoim gabinecie, w przestrzeni, tak, to nie jest tak, że gdzieś tam, nie wiem, jedne są wstydliwe, inne trzeba stłumić, a tylko inne są preferowane. Znowu trochę tu mamy przekaz rodzinno-kulturowy, ale jakby taki gdzieś nie jakby w poczuciu dobrostanu, wszystkie one nam są potrzebne, każda z nich jest informacją. Ale kiedy ja sobie na przykład powiem, że jestem wysoko wrażliwa, to teraz daję sobie pozwolenie, żeby płakać, bo może wcześniej grzeczne dziewczynki nie płaczą albo nie pokazują swojej słabości. Przestań się mazać, tak? I wszystko to, co mogło jakby do tej pory mówić, nie wolno ci tego robić. I gdzieś tak, jakby dzięki temu mogę, tak, sobie na coś pozwolić.
Albo jestem Zosią Samosią, więc no, nie mogę sobie nie dawać rady, nie? Znowu.
Oczywiście.
Nie? To jest piękne w ogóle powiązanie wszystkiego, no nie? W całość. Ale to znowu, to jest ta wielowątkowość, od której zaczęłaś, że jakby może jest jedna rzecz, a może jest 15 rzeczy wpływających na siebie zależnie. I to jest takie trochę, nawet nie wiem, czy odkopywanie, bo pewnie nie krok po kroku, tylko takie w ogóle może zbliżanie ludzi, zbliżanie się do tego z różnych stron, nie? I z różnych jakby perspektyw. Czy jako specjalistka pracująca z ludźmi widzisz powiązania między zaburzeniami odżywiania a tą produktywnością, o której rozmawiamy, tym jakby pędem do robienia, taką w sumie też potrzebą zasługiwania w pewnym sensie na różne rzeczy?
No pewnie to jest trochę tak, o czym rozmawiamy. Tak naprawdę to, że gdzieś czymś trzeba sobie redukować stres, redukować napięcie, no to między innymi może tym czymś tak stać się jedzenie. Bo w momencie, kiedy no właśnie to wszystko się gromadzi, ten ul w głowie szumi, ten balon jakby, nie wiem, tak jest pompowany do granic absolutnie, tak jakby swojej wytrzymałości, no dzieje się tak, że dostępnym dosyć, bo raczej gdzieś tak jakby żyjemy w tych czasach, gdzie jedzenie jest raczej łatwo dostępne, może się stać sposobem, żeby trochę, nie, jakby upustym emocjom dawać, więc jak najbardziej tak.
To się często kojarzy ludziom ten upust dawany emocjom w postaci jedzenia z objadaniem się, ale też upust emocjom można dawać w formie głodzenia się.
I oczywiście, że tak.
Mijania tego jedzenia i jakby pójścia w tą stronę. I w ogóle przy zaburzeniach odżywiania jest takie fajne zdanie, że w nich jakby w ogóle nie chodzi o jedzenie. Że to jest jakby szczyt góry lodowej, a wszystko to, co się kryje pod spodem, może mieć dokładnie to samo źródło w sumie, co te rzeczy, które mówiłyśmy wcześniej. Mam też taką obserwację, że gdy pozostaję w kontakcie z ludźmi, którzy na przykład kiedyś mieli zaburzenia odżywiania, czy też kiedyś mieli problem z jedzeniem, ale teraz już tego problemu z jedzeniem nie mają, to bardzo często opowiadają o problemie z pracą, z relacją jakby z pracą, z tym, że właśnie 14 godzin przy kompie, laptop na wakacjach, bycie ciągle pod telefonem, co jeśli ktoś mnie będzie potrzebował. Masz poczucie, że te same rzeczy, które mogą odpowiadać za zaburzenia odżywiania, jeśli nie są właśnie na przykład przepracowane terapeutycznie, mogą dawać zupełnie różne objawy i iść jakby w zupełnie inne dysfunkcje przez następne lata czy dekady?
Na pewno może być tak, że jeżeli gdzieś, nie, jakby stoi za tym, jakby inaczej, jedzenie połączy nam się z pracoholizmem i może być tak, że na przykład, nie wiem, tak, pracując tak dużo, mój styl życia, trochę, nie, jakby tego ciągłego jakby zaangażowania, trochę zachęca mnie do takiego trybu pod tytułem cały dzień nic nie jem, bo przecież nie mam na to czasu, to pewnie, tak, jakby ta regulacja nawet fizjologiczna doprowadzi do tego, że wieczorem będę się objadać. Mhm. Ale to, że stało to się tak pewnym mechanizmem i to objadanie, tak, jakby gdzieś na ten wieczór, no w dużych ilościach, wielu jakby rzeczy, tak, które normalnie by inaczej się jakby rozłożyły, nie jakby zostają jakby dostarczane organizmowi, znowu powodują jakby kolejne konsekwencje. Czyli może jakby pierwsza i oczywista to oczywiście gdzieś, nie wiem, otyłość, ale i również jakby koszty emocjonalne, które za tym idą. To jak się czujemy, tak, jakby objadając się na ten wieczór, z czym to nam się jakby gdzieś kojarzy, od poczucia winy do, nie wiem, poczucia obrzydzenia i różnych jakby rzeczy, które idą tutaj w pakiecie. Myślę, że jakby tych konsekwencji, tak, że połączy się między innymi, tak, taka nadproduktywność, nadefektywność z różnymi jakby funkcjami jedzenia, no zawsze w pewien sposób będzie miało swoje koszty i to dalekosiężne naszego, nie, dobrostanu jakby psychicznego, fizycznego, naszego ciała i tym, co znowu, nie, jakby te jedzenie nam dostarcza, bo to może być regulacja stresu czy napięcia, ale mogą tam być zupełnie inne emocje, tak? Tam może być smutek, samotność, tam może być żal, tam może być, nie wiem, dostarczanie sobie miłości, tak, jedzeniem. Zobacz, Ola, gdzieś tam, tak, myślę, jak sobie byśmy chciały zmapować, jak z wieloma wątkami łączy się jedzenie, z czym ono nam się kojarzy, no to przecież tych, tak, jakby znaczników znajdziemy mnóstwo. Mogliśmy być przyzwyczajani do tego, że się, nie wiem, tak, pociesza nas słodyczami, że wieczory są super, bo nie wiem, są kakao i ciasteczka, bo nie wiem, jeśli byśmy niegrzeczni, to nie dostawaliśmy kolacji i wtedy gdzieś będzie ta odwrotność, tak, czyli między innymi karanie jedzeniem i to będzie bardziej typowe, tak, dla na przykład anoreksji. Więc mnóstwo jakby rzeczy, tak, które zostały skojarzone, potem weszły znowu jako pewna strategia i to, co tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, one przykrywają. Ten wierzchołek góry lodowej to jest, nie wiem, tak, jemy, nie jemy, a pod spodem, tak, otwiera się jakby cała przestrzeń różnych rzeczy.
Tak, cała przestrzeń, no, bólu i cierpienia. I właśnie tej samotności, o której mówiłaś, ale w ogóle fascynuje mnie też to, jak wiele, o jak wiele rzeczy można zadbać i o jak wielu rzeczach można myśleć w ramach zaburzeń odżywiania. Zakupy, organizacja posiłków, pomijanie jedzenia lub jedzenie, objadanie się lub głodzenie, przeczyszczanie, nieprzeczyszczanie. W sensie, wiesz, tam jest jakby cała procedura na każdy dzień rozpisana.
Oczywiście.
Jak skuteczne to może być, krótkofalowo, właśnie w uciekaniu od tych myśli i od bycia przy sobie i od emocji, nie?
Dokładnie, od bycia jakby gdzieś, nie? Jakby nie tylko jakby ze sobą, ale w komforcie też bycia ze sobą, zrozumienia właśnie tych mechanizmów i trochę gdzieś na bazie, wiadomo, że nie pewnego jakby wysiłku, bo ta gotowość, no jednak ta motywacja w pakiecie takim początkowym powinna być, bo jeżeli ktoś nam jakby kogoś tylko przyśle i to myślę, że czy do ciebie, czy do mnie, tak? I powie, no nie wiem, tak, czas, żebyś zrobił, zrobiła z tym porządek, to tam się niewiele zadzieje, nie? Czyli gdzieś jakby to, że ja chcę, nie? I trochę jakby okej, wiem, że to nie będzie proste, ale nie idę na skróty, nie idę tą ścieżką pod tytułem dieta cud, wyjazd czyjś, post kogoś, tak? Tylko wiem, że tak naprawdę chodzi o całą edukację, o zmiany jakby nawyków, zrozumienia właśnie, nie? Co jakby tam jest pod spodem i czego trochę, nie? To jedzenie stało się synonimem i dlaczego nabudowała się na tym pewna strategia, jest tak naprawdę odpowiedzią na to, co zrobić, żeby nie jakby zacząć tą relację inaczej, z jedzeniem, z samym sobą, z własnym życiem, bo to będzie gdzieś, nie, jakby ten dodatek, który tak naprawdę jakby idzie za tym.
Pewnie. Pracując z osobami, które borykają się z tym perfekcjonizmem, z jakimiś tendencjami, zachowaniami perfekcjonistycznymi, jakie straty, jakie minusy tego mechanizmu, tych zachowań ci ludzie dostrzegają zazwyczaj w swoim życiu, co im tak, nie wiem, najbardziej przeszkadza, co stanowi dla nich motywację do tego, żeby się jakoś tak uelastyczniać, no wiesz, dążyć do zmiany.
To jest trochę, myślę, kwestia indywidualna, nie? Czyli nie ma pewnie jednej odpowiedzi na to pytanie, ale często to jest właśnie moment, w którym na przykład zachorują, że jakby koszt tego, nie, jakby zaangażowania na pełnej petardzie 180-250%, nigdy, nie wiem, tak, dobrego czasu na wypoczynek, krótki sen i wieczna zajętość i też stymulowana często, tak, nawet nie chodzi mi o jakieś takie używki nielegalne, ale hektolitry kawy, tak, które są wypijane, podnoszenie, tak, tej energii, nie wiem, tak, jakimiś takimi wysokocukrowymi jakby rzeczami, no to jest też coś, co jakby, no, odbije się bardzo gdzieś prędzej czy później, tak, na naszym zdrowiu i czasami jest tak, że to jest taki moment pobudki, nie? Że kurczę, no dalej już tak nie można. Tylko to już są takie jakby realne poniesione koszty. Czasami jest tak, że ktoś, no, w którymś momencie jakby, no, zdobywa się na taki moment, w którym mówi, kurczę, nie wiem, 20 lat mam bulimię. Zawsze gdzieś tam, nie wiem, tak? Jakby uważałam, że jest to coś, czego nie pozbędę się, już taka jestem. Ale nie wiem, tak? Mając lat, nie wiem, 35 albo 40, myślę, że jakby, nie wiem, tak, wreszcie jakby trochę bardziej dojrzalsza, mogę na to spojrzeć, nie, jakby z innej perspektywy. I czasami są takie osoby, które przychodzą do gabinetu i mają naprawdę ogromnie długą historię choroby, tak, zaburzeń odżywiania, ale jakoś tak, nie, z wiekiem, no taką jakby siłę i chęć w sobie znajdują. Czasami jest tak, że no ktoś, no właśnie między innymi emocjonalnie, nie, jakby trochę ma poczucie, że to emocje nim władają, a nie odwrotnie. I nie chodzi tylko o to, że gdzieś, nie, jakby, nie wiem, w samotności albo, nie wiem, tak, w jakimś takim poczuciu je i ma potem takie, nie wiem, tak, poczucie, że nie o to w tym chodzi i że znowu to robi i po co to robi, ale też czasem jest tak, że, no, nie wiem, wpada w ogromną złość, nie wiem, tak, wykrzykuje różne rzeczy, których potem żałuje, nie, czuje, że trochę jakby te zasoby się kurczą coraz bardziej i częściej, nie, jakby trochę nie jest tym, kim chciałby być i to tak trochę jak przez popękania, tak, zaczyna gdzieś, nie, jakby coraz częściej jakby wołać o zauważenie, nie wiem, płacze właśnie bez jakiejś wyraźnej przyczyny, znaczy wiadomo, tak, jakby przyczyn jest dużo, ale ta osoba ma takie poczucie, że nagle siada, a łzy lecą, nie, i też gdzieś myśli albo mówi, no dobra, nie, no to może czas, więc tych takich sygnałów, nie, flag, dzwoneczków jakichś takich mówiący, trzeba coś z tym zrobić, może być kilka. A czasami jest tak, nie, że ktoś jakby mówi, kurde, albo zrobisz z tym porządek, nie, albo nie wiem, tak, tak się dalej nie da. I mimo, że się wydaje, że kurczę, to nie pójdzie, bo ta osoba jakby nie zrobiła tego z własnej inicjatywy, ale coś czasem jakby tak gdzieś tutaj zagra, może czasem w relacji, tak, czy psychodietetycznej, dietetycznej, terapeutycznej, że jakby zrobi się na tym, tak, jakby pewną pracę, która dla tej osoby, no, będzie przynajmniej częściowo uwalniająca, nie, z takiego kieratu, w którym jest, żyje.
Super właśnie, że powiedziałaś o tym takim częściowym uwolnieniu, bo mam poczucie, że często takim hamulcem, czy też takim elementem zniechęcającym przed podjęciem się współpracy indywidualnej z nami jest takie poczucie, że o mój Boże, ta droga do tego punktu końcowego będzie tak długa i tak męcząca, że jakby nie ma dla mnie nadziei, nie ma dla mnie ratunku, ja nie wytrwam w tym, a nie musi się osoba znaleźć w tym punkcie końcowym czy wymarzonym, o którym marzy, żeby poczuć realną różnicę jakby na plus w swoim codziennym funkcjonowaniu. Te pierwsze sesje, które pozwalają zbudować jakąkolwiek relację zaufaną, trochę się otworzyć, trochę lepiej się je poznać i parę zdań, nawet nie specjalisty, ale swoich, które przestawiają w głowie i tak, o, nie myślałam nigdy o tym w ten sposób, nie?
Dokładnie. I też myślę takiego odczarowywania właśnie, nie? Takiej jakiejś Golgoty, takiego, nie wiem, drogi krzyżowej, która będzie, nie wiem, nie wiadomo jaka, bo myślę, że to przekonanie przede wszystkim potem jakby buduje takie ograniczenie w dostępności, tak? Jakby tego, żeby właśnie z tej pomocy skorzystać. Czasami cel jest sformułowany na, nie wiem, jedną mniejszą rzecz. Nawet mogę czasem powiedzieć taką ciekawostkę, że mimo, że tak jakby osoba zgłasza zaburzenia odżywiania, to praca jakby jest na jakby innym trochę jakby celu, bo staje się pewnym stelażem tego zaburzenia, więc nie o to chodzi, albo inaczej nie da się trochę tak jakby ruszyć jakby tej grubszej Berty, zanim się nie ruszy filarów, na którym ona stoi, tak? I gdzieś tam jakby można to robić krok po kroku. Jest mnóstwo takich historii, tak? Osób, które wracają po jakimś czasie, mają pewną gotowość do czegoś, tak? Wypracowują coś lub nie, no bo oczywiście to różnie bywa i po jakimś czasie tak jakby próbują jeszcze raz. Najtrudniej jest trochę właśnie znowu założyć z góry. Ciężko, długo, nie uda się, beznadzieja, no nie wiem, jeszcze tam muszę się obnażać z tych wszystkich rzeczy, w ogóle o tym opowiadać, ja w ogóle nie chcę. I zamiast gdzieś zobaczyć, że to można zrobić krok po kroku, etap po etapie, niczym właśnie sztafeta, tak, a nie jakiś, nie wiadomo, nie wiem, tak, maraton wieloletni, to też może dać takie poczucie, okej, to może najpierw zajmijmy się, nie wiem, lękiem, tak, i jakby około tego lęku jakby zobaczmy, co się dzieje i dlaczego może, tak, na tym nabudowała się pewna strategia związana z jedzeniem.
Super. Właśnie takie rozbicie sobie to na mniejsze kroki i robienie z tego drugiej krzyżowej, tak jak wspomniałaś. Jakie wskazówki można by było zaproponować osobom, które widzą u siebie ten schemat bycia ciągle zajętą, uważają już to za problematycznie i chciałyby zacząć trochę oswajać ten odpoczynek, to bycie dla siebie być może właśnie trochę bardziej taką miękką, łagodną, czułą, może tak zejść z tej zosi samosi 100% na 90% albo 85%. Co taka osoba mogłaby zrobić? Czego mogłaby spróbować?
No myślę, że na początku odważyć się na ten pierwszy krok i skorzystać gdzieś tak, myślę, z takich specjalistów i myślę tutaj tak i o twojej profesji i o mojej, którzy gdzieś mogą naprawdę w bardzo fajny sposób towarzyszyć, nie? W odkrywaniu tego, co tam naprawdę się dzieje. Myślę, że też właśnie trochę nie chodzenie na skróty, o tym trochę powiedziałam wcześniej, ale to jest tak często jakby pułapka osób, które chcą szybko, teraz, już i często, tak, no wiesz to doskonale tak samo jak ja, do jakich efektów to prowadzi, bo nawet jeżeli osoba, nie wiem, otyła zredukuje swoją wagę, tak, pod jakimś tam gdzieś tam, nie, jakby kolejną cudowną recepturą, nie wiem, cudownym sposobem, to potem bardzo często w pakiecie jest efekt jojo, o wiele jakby większa waga niż była redukowana, emocje, tak, frustracja, złość na siebie, tak, żal, obrzydzenie, no mnóstwo, tak, tu możemy jakby opowiadać, więc gdzieś znowu, tak, nie szybko, mimo że impulsywne, szczególnie temperamenty, tak, mają do tego taką pewną predyspozycję i tak chcą, najlepiej, żeby nie, w jedną noc coś się działo i potem można znowu żyć, nie wiem, długo i szczęśliwie, gdzieś zauważenie, że jakby w pewnych nowych nawykach, pewnych jakby wprowadzonych dopiero w życie sposobach, można tak naprawdę, nie, jakby potem w korzyściach zauważyć, że zupełnie inaczej budujemy tę relację z jedzeniem albo inaczej tak naprawdę radzimy sobie z tymi emocjami. Mamy też inne sposoby niż ta nawykowa strategia. Umiemy też nie jakby zauważać, że ten czas wolny nie musi być tylko i wyłącznie, nie wiem, tak gnuśnym plażingiem, tylko może być między innymi tak tym momentem, w którym my właśnie zaczynamy się poznawać, słuchać siebie, zaprosić uważność do swojego życia, tak? To jest też taki temat, o którym wiem, że wiesz, że jest też jakiś taki mocno mój i robi on ogromnie dobrą robotę w zaburzeniach odżywiania, ale też w innych, tak? Czy w depresji, czy w zaburzeniach lękowych, gdzie właśnie między innymi, tak? To takie nie szybko, nie na petardzie, nie na siebie, ale z takim trochę nie, stop, momencik, nie? Jakby zobaczmy, co się w ogóle dzieje, tak naprawdę staje się dźwignią rezultatów i to naprawdę jakby wielu. Więc myślę, że też otworzenie się jakby na to, że tam nie musi być właśnie ul, kiedy nastąpi cisza, to nagle, nie wiem, nie, jakby ten hałas mnie zagłuszy, tylko że może usłyszę, co puka, co chce jakby się nagłośnić, co tak walczy o uwagę, że tak mocno wybrzmiewa w mojej głowie. I od tego często gdzieś, nie, no zaczyna się zupełnie jakby inny etap. Myślę, że nie tylko ze swoją głową i umysłem, ale też z innymi jakby rzeczami, nie, w swoim życiu.
Tak sobie myślę o tym, kiedy ja pierwszy raz spotkałam się z tym podejściem aktowym w pracy i jak mi dosłownie mózg rozwaliło, ten podział jakby, że nie jesteśmy swoimi myślami, że umysł można traktować trochę jako takiego odrębnego gościa,
no, czy też to, co się tam dzieje.
Tak, taki ziomek, co tak sobie lubi czasem pogadać na temat lub nie. Ale dla mnie to było w ogóle takie rewolucyjne w tym sensie, że jak dużo ulgi i jak dużo kontroli nam to może przywrócić, kiedy my się nie zlewamy z tym wszystkim, co się w tej głowie dzieje. I uważność sobie myślę, że jest taką odpowiedzią na to, nie? Jakby jak się właśnie z tym. I podoba mi się, że wniosłaś temat uważności, bo po pierwsze, terapia czy współpraca indywidualna ma te ograniczenia, że nie zawsze jest dostępna czasowo, nie zawsze jest dostępna finansowo. Nie zawsze też jest ta gotowość, żeby od razu jakby spróbować tego procesu, nie?
Więc
to są te, powiedzmy, minusy. Natomiast takie praktyki czy też narzędzia jakieś samopomocowe często są darmowe, często są też mniej inwazyjne jakby w myślach tych osób, które być może jeszcze nie mają tej gotowości na taki proces czy zasobów na to, a mogłyby już chcieć spróbować trochę tak złapać kontakt ze sobą. Bo to bycie ciągle zajętą sobie myślę, że jest takim synonimem uciekania od siebie i w ogóle nie chcę cię znać, nie chcę w ogóle z tobą mieć nic jakby wspólnego. No, przetrwaniowe, nie?
Dokładnie.
Jak można praktykować uważność w ogóle?
Można ją praktykować naprawdę prosto i krótko. I tak jak powiedziałaś, że jest mnóstwo materiałów, to wystarczy gdzieś tak, jakby sobie to wbić, nie wiem, tak, na YouTube'a, w wyszukiwarkę i tych, gdzieś nie jakby tych rekordów wybije nam bardzo dużo. I trochę do eksperymentowania. To jest taki moment otwarcia się na doświadczanie, bo uważność można praktykować oddechem i bardzo dużo osób, tak, jakby mówi, kurczę, medytację to ja nie czuję, to jakoś tak, nie wiem, tak, nie moje. Inne osoby, nie wiem, powiedzą kwo czy wizualizacja, ja nic nie widzę, nie mam wyobraźni, ale oddech, nie? I tak jakoś nie brzmi to tak, nie wiem, tak? Trochę orientalnie. I jakoś sobie, nie wiem, tak? Zaczynamy jakby ćwiczyć, jest mnóstwo technik, tak? Od naprawdę bardzo prostych, takich, które mają tylko i wyłącznie, nie wiem, przywrócić taką uważność samego wdechu i wydechu, taki bardziej zaawansowany, gdzie, nie wiem, tak? Trochę się ten oddech wstrzymuje, liczy się, ale ma to ogromny taki, bym powiedziała, potencjał, nie tylko jakby w osadzaniu w tu i teraz, ale na przykład w momentach takich lękowych, gdzie pojawiają się, nie wiem, tak, jakieś paniki, właśnie ruminacje myślowe, prosty oddech i proste gdzieś takie ćwiczenia potrafią między innymi, tak, jakby znowu, jakby przywrócić nas do stanu, w którym, no nie wiem, tak, nie trzęsą nam się ręce, nie bije nam serce i nie wiem, nie mamy takiego poczucia, że zaraz wydarzy się coś okropnego. Więc to jest mega, tak? Tylko trzeba trochę jakby sobie popróbować. Inne osoby wybierają jakiś rodzaj muzyki, nie? Która do nich przemawia. Gdzieś tak tu i teraz łączy się z tym, że nie wiem, tak? Słuchają sobie pewnych częstotliwości, albo mogą to być, nie wiem, tak? Dźwięki natury, albo gdzieś, nie wiem, nie? Jakoś tak sobie próbują z tym, co nagle trochę tak je uspokaja i z tego kołowrotka trochę wybija. Są tak naprawdę uważne spacery. I tutaj też znowu nie trzeba robić nic innego, jak tylko jakby idąc, rozglądać się naokoło i być świadomym tego, co teraz robimy, a nie robienia, tak, zakupów podczas tego spaceru, tak, w głowie, nie wiem, rozwiązywania tysiąca problemów, już, nie wiem, układania planu na popołudnie, tak naprawdę już może zahaczania o kolejny dzień, tylko że gdzieś jestem, tak, jakby na tym spacerze rozglądam się, super, doświadczam.
Super.
Ale oczywiście są też te techniki, które, no, które też zapraszają właśnie tak do bardziej takich sposobów medytacyjnych, nie takiego bycia właśnie jakby w tu i teraz, uciszania, może to nie jest dobre słowo, bo też jak powiedziałaś, kontrola, to też nie do końca o to chodzi, tak? To bardziej jest takie przywrócenie umysłu neutralnego, kiedy ten gawędziarz właśnie w nas może mieć wreszcie ulgę. Nie musi nas przed niczym bronić, przed niczym ostrzegać, nie przypominać nam tysiąca rzeczy, nie wiem, z 2005, albo nie wiem, tak, innych jakby rzeczy, które tam cały czas do nas mówi, tylko wreszcie może powiedzieć, nie, mogę odsapnąć. I wtedy w tym umyśle jakby neutralnym, często takie właśnie mindfulnessowe powiedzenie brzmi, że cichy umysł to objawienie, nie? Nagle co jakby się zaczyna dziać, nie? Kiedy te radio gawędziarz jakby cały czas do nas nie mówi. I to są właśnie medytacje, są też wizualizacje, są często też połączenie, tak, jakby różnych tych technik ze sobą. I wiadomo, to trzeba jakby poczuć, ale myślę, że jakby korzyść z tego może być ogromna dla takiego nie jakby dobrostanu, tylko gdzieś tam nie jakby trzeba chcieć zrobić ten pierwszy krok i chociaż to przetestować, nie? Nie na zasadzie o Boże, nie? I jakiejś tam męki. I też z taką uważnością na to, że na początku to będzie tak, że ten umysł będzie ciągle gadał.
Tak, dokładnie.
I tak można powiedzieć, kurde, nie działa, tak? Nie, jakby nie robię, nie działa i tak gada. A to jest coś, co nie w pewien sposób oczywiste. On taki nakręcony,
będzie
postymulowany, no, będzie tak mówił. Totalnie. On z czasem dopiero, nie? Będzie jakby dostawał taki komunikat. Odsapnij.
Totalnie. Jezu, mieliśmy fajne doświadczenie z uważnym spacerem na takich warsztatach, które organizowałam z koleżanką i ta koleżanka prowadziła ten uważny spacer. I szłyśmy sobie taką trawką, to było na takiej trochę wsi, był obok koń w ogóle w zagrodzie, szum drzew, wiesz, ptaki śpiewały. I 5 minut miał trwać ten uważny spacer. Przysięgam wam, nigdy w życiu nie doświadczyłam tak długich 5 minut. I zadanie jakby polegało trochę też na tym, żeby obserwować, jak nasze zmysły przeskakują z jednego na drugi. Czyli najpierw na przykład zwracam uwagę na śpiew ptaków, później czuję wiatr na skórze i mam gęsią skórkę, później czuję jakiś zapach, bo koń stwierdził, że nagle się wypróżni i wiesz, i idziemy sobie tą trawką i to było właśnie takie mega ciekawe, że między tym przenoszeniem, oczywiście miałam milion różnych myśli, ale skupienia się na tym, że wow, ja jestem teraz tu z tymi wszystkimi dziewczynami, jest jakby słońce, jest jakby fajnie, to było coś niesamowitego. Bo tak jak mówiłaś, nie byłam ani na Allegro scrollując, co muszę kupić do mieszkania, ani nie byłam w 2005 rozmyślając, co tam się działo w przedszkolu wtedy, nie? Więc jakby to było na maksa w ogóle ciekawe doświadczenie. I wydaje mi się, że w tych praktykach uważności też na maksa fajne jest to, żeby nie zakładać, że to mój... Bo wielu osobom ta uważność się kojarzy z taką buddą, nie? Z takim zen, w ogóle chusty, poduszka, świece, kadzidła i taki pełen rytuał, że można uważnie wypić kawę na przykład.
Dokładnie. To jest trochę zaproszenie do obecności, czym jesteś. Jak jesteś z koleżanką i rozmawiasz, to jesteś z koleżanką, z nią rozmawiasz. Pijesz kawę, to pijesz kawę. Nie? Idziesz na spacer, to jesteś na spacerze. To nie musi być nic, co, nie wiem, tak, kojarzy się z oświeceniem albo z jakimiś skomplikowanymi rytuałami i to jeszcze gdzieś tam, nie wiem, z Dalekiego Wschodu. Chociaż gdzieś nie, jakby myślę, że w pakiecie jakby po jakiejś takiej dłuższej praktyce jest takie większe jakby poczucie, że nie, jakoś tak się otwieramy na inne przestrzenie dzięki temu, ale to też wcale nie musi się tak zadziać i ktoś po prostu nie, jakby uczy się obecności jakby w tu i teraz i bycia, nie, jakby w tym tu i teraz.
Jaki plan treningowy zaproponowałabyś komuś, kto chce poćwiczyć uważność?
Wiesz co, są takie gotowe kursy, jeżeli ktoś nie jakoś tak myśli o takim doświadczeniu dłuższym, to są takie pakiety MBSR-u, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, nie? I to jest takie 8-tygodniowe zaproszenie do tego, żeby trochę jakby sobie tego podoświadczać. Autorem tego jest Kabat-Zinn, tak, który gdzieś klinicznie między innymi tak jakby pracował nad uważnością i to on w ogóle stworzył ten program. I między innymi tak, tam trochę jakby się uczysz, nie, jakby krok po kroku, jakby być w tym tu i teraz, ze wszystkimi, nie, jakby obostrzeniami, tym, że się na to złościsz, to, że mówisz sobie, Boże, to jest nie do zniesienia, jak mogę skanować ciało przez 45 minut, 5 razy zasnęłam w środku, i trochę przysłuchiwania się temu, dlaczego tak jest, nie? Czego nie puszczam, co mi to mówi, nie? I czasem właśnie gdzieś nie tylko jakby w gabinecie, ale też dzięki różnym takim programom, które są, można sobie trochę, nie, jakby tą uważność oswoić, nie? Więc myślę, że chyba, że jakby ktoś jest zdecydowany, bo to jest ta myśl jakby druga, to z takim terapeutą popracować, który gdzieś jakby bazuje na tej uważności, czy to są różne takie, nie, znowu mindfulnessowe, kognitywne terapie, czy to są właśnie terapie trzeciej fali, na przykład ACT, nie? I wtedy na pewno gdzieś tak w ramach jakby pracy gabinetowej, tak, i gdzieś tutaj, nie, jakby technik, sposobów, szukania tego, odnajdywania gdzieś, nie, tego sposobu na nasz umysł, też jakby ta osoba doświadczy.
Mm-hmm, super. Jest też taka aplikacja, ona się nazywa chyba Headspace, jeśli dobrze kojarzę. Wiem też, że część osób z nich korzysta, z tych jakby krótkich medytacji. Tam mają właśnie różne takie ponoć kojące dźwięki. Jeśli ktoś byłby fanem tego rozwiązania, nie? Takiego bardziej krótkiego.
Jasne, że tak. Trochę jest tak, że my się ciszy musimy nauczyć, więc na początku na przykład, nie wiem, medytacja prowadzona albo właśnie nie jakby dźwięki, albo taki sposób, w którym my jednak coś słyszymy, nawet niech to będzie, nie wiem, szum morza, są łatwiejsze trochę, tak, do zaakceptowania i jakby takiego sprawdzenia w ogóle tego, niż nagle jakby wyłączenie dźwięku w ogóle. To jest też taka ciekawostka, nie, że ten rozszalały nasz, nie, ul w głowie, on też nie tak szybko i nie tak łatwo daje się wyciszyć. Więc nie, jeśli jest taka aplikacja, to myślę, że na bazie jakby takiej potrzeby, żeby też, nie, jakby trochę oswajać ten temat i trochę pomagać, nie, jakby ludziom tego doświadczać, a szukając sposobów trochę na miarę naszych czasów.
Mhm, super. Super pomysł. Dziękuję Ci bardzo, Karolina, za tę rozmowę. Powiedz mi, gdzie Cię można znaleźć? W sieci.
W Poznaniu. W Poznaniu to raz. Dwa, no oczywiście gdzieś tak, jeśli się wygoogla, tak, moje imię i nazwisko, to na pewno się tak znajdzie nie tylko mój prywatny gabinet, ale też na Facebooku jako gabinet psychologiczny Karolina Kwarcińska, czy no, w Centrum Zaburzeń Odżywiania. Tam wszędzie gdzieś tak jakby można na pewno mnie znaleźć.
Super, to ja podlinkuję wszystkie informacje, podlinkuję też ten kurs uważnościowy, o którym wspomniałaś i zachęcam Was do zapoznania się z ofertą Karoliny, bo jest co pewnie przegadać, nie? Jakby mnogość tematów, które dzisiaj poruszyłaś, jakby tylko pokazuje, jak ciekawa w ogóle to jest podróż, nie? Tego poznawania siebie.
Dokładnie, myślę, że naprawdę z perspektywy gdzieś nie jakby naszego życia, to odkrycie jakby siebie, dojście do siebie, podłączenie się do siebie, czasem to nazywam, i w ogóle nie jakby danie sobie głosu, takie zagranie do własnej bramki, no jest jakby warte tego, żeby tego spróbować.
Jakie to musi być piękne uczucie na końcu.
Albo tego, że gdzieś nie przeżyliśmy to życie po swojemu.
Totalnie. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
Dzięki, Olu.
Do usłyszenia z innymi następnym razem. Pa, pa.
Pa, pa.